Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Pismem Świętym. Bóg ciągle kieruje do nas swoje słowo. Ciągle jest obecny pośród nas poprzez swoje słowo. Przypomnę tylko, że kiedy mówimy o słowie, w pierwszym rzędzie mamy myśleć o Jezusie Chrystusie. On jest przede wszystkim Bożym Słowem. To słowo spisane w Biblii, w Piśmie Świętym, no jest, można by powiedzieć, takie wtórne wobec Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Bożym. To, co mamy na początku Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem i u Boga było Słowo. Jezus Chrystus, Boży Syn, jest przede wszystkim Słowem. Bo przez Niego Bóg przemówił do nas w sposób doskonały, w sposób najpełniejszy. Ale oczywiście nie oznacza to, że nie mamy pochylać się nad tym Słowem spisanym w Piśmie Świętym. Pochylamy się już nad nim od dobrych paru lat. Powoli zbliżamy się do końca trzeciej księgi Pisma Świętego, Księgi Kapłańskiej, której też od jakiegoś czasu się przyglądamy. I w 24 rozdziale tej Księgi Kapłańskiej czytamy takie słowa. Chodzi o wersety od 10 do 16, którym spróbujemy dzisiaj się trochę przyjrzeć. Pewnego razu syn Izraelitki, którego ojcem był Egipcjanin przebywający wśród Izraelitów, pokłócił się w obozie z innym Izraelitą. W trakcie kłótni syn Izraelitki zbluźnił przeciwko imieniu i przeklął Boga, za co przyprowadzono go do Mojżesza. Matka tego Izraelity nazywała się Szelomit i była córką Dibriego z pokolenia Dana. Izraelitę, który zbluźnił, zatrzymano pod strażą do czasu, gdy Pan wyjaśni, co należy z nim uczynić. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza: każ wyprowadzić bluźnierce poza obóz, a ci, którzy słyszeli jego bluźnierstwo, położą ręce na jego głowie. Później cały lud go ukamienuje. Izraelitom natomiast powiesz: kto przeklina swojego Boga, poniesie za to odpowiedzialność. Kto by zbluźnił przeciwko imieniu Pana, musi ponieść śmierć. Cały lud bezwzględnie go ukamienuje, tak cudzoziemca, jak i rodowitego Izraelitę. Ten, który zbluźnił przeciwko imieniu Bożemu, zostanie ukarany śmiercią. Ten fragment Księgi Kapłańskiej zwraca nam uwagę na wielki szacunek, którym należy otaczać imię Boga. Mówiliśmy już o tym, że u Izraelitów, w ogóle w kulturze wschodu, imię oznacza osobę, istotę osoby. Dlatego też w Piśmie Świętym spotykamy się na przykład z nadaniem odpowiedniego imienia albo ze zmianą imienia, jak w przypadku Abrahama, który wcześniej miał na imię Abram, czy to, co znamy najbardziej, Szymon, który otrzymał imię Piotr. Tak samo, kiedy Mojżesz pyta Boga: jakie jest Twoje imię? Co mam powiedzieć Izraelitom, kiedy będę do nich mówił? Kto mnie posłał? Bóg objawia swoje imię. Ja jestem Jahwe. Tak powiesz synom Izraela: Jahwe, ja jestem, posłał mnie do was. I to imię Pana Boga, które wyraża Jego istotę, zostało też obwarowane bardzo wyraźnie drugim przykazaniem Bożym. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Inaczej, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. W tym także zawiera się bluźnierstwo. Za chwilę do tego dokładniej trochę przejdziemy. Bóg chce, by szanowano Jego imię. By nie wzywano tego imienia do czczych rzeczy, by nie używano go nadaremnie. Doprowadziło to do tego, co już też mówiliśmy, ale to jeszcze przypomnę, że z czasem nie używano imienia Pana Boga, imienia Jahwe. Kiedy czytano w synagodze tekst Pisma Świętego i pojawiało się to imię, ten święty tetragram, imię Jahwe jest zapisane czterema spółgłoskami, czterema literami, to zamiast tego czytano Adonai albo Elohim. Kiedy potem pojawiło się tłumaczenie greckie, używano słowa Kyrios, Pan. A samo imię Jahwe mógł wypowiedzieć tylko arcykapłan jeden raz w roku. W czasie święta Jom Kippur, kiedy Żydzi przepraszali Boga za swoje grzechy. Odwoływali się wtedy do tego, kim jest Bóg, że Bóg jest. A skoro jest, to wyrządzane grzechy, wyrządzane zło dotyka Boga. Sprzeniewierza się Panu Bogu. Lud wybrany sprzeniewierza się Panu Bogu przez czynienie zła, grzechu. Jak gdyby zaciemnia w ten sposób to, że jest narodem wybranym. Dlatego przeprasza i odwołuje się do Boga, do Jego imienia, by Bóg przebaczył. Żydzi bardzo mocno to zwracali uwagę. Z tym wiąże się właśnie także bluźnierstwo. W jaki sposób można to bluźnierstwo jakoś tak najprościej określić, czym ono jest? Chodzi tutaj o bezpośrednią i zamierzoną zniewagę słowami Boga. To bluźnierstwo może także dotyczyć osób i rzeczy świętych, które są poświęcone Panu Bogu. I to znieważenie Pana Boga może być wyrażone zarówno słowem, jak i jakimś gestem. Oczywiście ta zniewaga Pana Boga nie jest w stanie Panu Bogu zaszkodzić, czy może inaczej, nie jest w stanie umniejszyć Pana Boga, spowodować jakąś stratę, ale stanowi wyraz buntu przeciwko Panu Bogu, wyraz sprzeciwu wobec ustanowionego przez Pana Boga porządku rzeczy. To bluźnierstwo ma więc w sobie świadome znieważenie Pana Boga. Świadome, może moglibyśmy powiedzieć, podważenie autorytetu Pana Boga. Świadome oskarżenie Pana Boga o coś. I dlatego Bóg, stojąc na straży swojego imienia, stojąc na straży właściwie swojej świętości, domaga się od Izraela, aby rzeczywiście szanował jego imię. Dlatego też, jak słyszeliśmy w Księdze Kapłańskiej, bardzo surowa kara za to znieważenie Pana Boga. Nie wiemy dokładnie, na czym to polegało. Być może właśnie w jakichś tam emocjach ten syn Izraelitki, no właśnie, nadużył może imienia Pana Boga. Dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Bliżej tutaj autor nam tego nie przedstawia. Ale ten czyn był tak rzeczywiście poważny, że Żydzi zareagowali. Nie wiedzieli dokładnie, co z tym zrobić, dlatego odwołują się do Pana Boga. Pan Bóg ma wyjaśnić, co należy uczynić. Bóg każe ukamienować. Bardzo surowa kara. Ale gdy rzeczywiście zdamy sobie sprawę z tego, co powoduje bluźnierstwo, że to jest podważenie autorytetu Pana Boga, świadome urąganie, znieważenie Pana Boga, to rzeczywiście możemy zrozumieć też właśnie taki wymiar kary, że dana osoba ma być ukamienowana. Bóg chce rzeczywiście, aby to, co się dzieje tutaj w tym świecie, było po Bożemu uporządkowane. Aby nie doszło do tego, że zostaje zakłócony ten porządek, który On, Bóg, ustanowił. Dzisiaj patrzymy bardzo wyraźnie, że taki wymiar kary no jakoś tak nie przystoi do tego Bożego miłosierdzia. Ale czasami właśnie to, że jakoś tak myślimy o Bożym miłosierdziu, zapominamy też o grozie, czy może gubimy gdzieś świadomość grozy grzechu, także grzechu bluźnierstwa. Pamiętamy o ten grzech, oskarżono także Pana Jezusa, chociażby w Ewangelii według świętego Marka w 14 rozdziale czytamy takie słowa, wersety od 61 i dalej. Najwyższy kapłan zapytał Jezusa, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? Jezus odpowiedział, ja jestem. Zobaczmy, odpowiada, ja jestem imię Boga, Jahwe. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie mocy i przychodzącego wśród obłoków niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan, rozdzierając swoje szaty, powiedział, na co potrzeba nam jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie? A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci. Jezusa oskarżono o bluźnierstwo, bo przypisywał sobie, że jest Bogiem, znaczy według opinii kapłanów przypisywał sobie to, co jemu się nie należało, że jest Bogiem, że jest Synem Błogosławionego, czyli prawdziwym Bożym Synem. Błogosławiony to oczywiście chodzi o Boga. Faryzeusze, kapłani, uczeni w piśmie nie rozpoznali w Jezusie tego, kim jest naprawdę, dlatego oskarżyli Go o bluźnierstwo, bo mogli Go albo oskarżyć o bluźnierstwo, albo przyjąć i uznać, że tak jest naprawdę. Ale wracając do tego grzechu bluźnierstwa. Oczywiście nie można tego bluźnierstwa utożsamiać z przeklinaniem. Tu znowu przeklinanie, to często też mówimy o przeklinaniu odnośnie używania złych słów. Tak naprawdę przekleństwo oznacza, że ja kogoś przeklinam, życząc mu zła, chcąc dla kogoś jakiejś kary, jakiejś krzywdy, jakiegoś nieszczęścia. Bluźnierstwo jest czymś innym. Bluźnierstwo odnosi się do Pana Boga. Jest urąganiem Panu Bogu. Jest niezgadzaniem się na Boży porządek rzeczy, na autorytet Pana Boga. Na to, że Bóg jest rzeczywiście większy od człowieka i Bóg ma prawo decydować, co jest dla człowieka dobre. Przywołam to, co wcześniej powiedziałem. To, że dzisiaj odwołujemy się często do tego, że Bóg jest miłosierny, sprawia, że trochę zagubiliśmy grozę naszych grzechów, także grzechu bluźnierstwa. Z tym się wiąże też pewnie w jakiś sposób to nasze nadużywanie imienia Pana Boga. Nie zawsze ono jest już bluźnierstwem, ale to też gdzieś świadczy, że gdzieś ten Pan Bóg nam troszkę jakoś tak spowszedniał, że gdzieś w tej codzienności czasami gubimy świadomość tego, kim Bóg jest naprawdę. Że to imię Pana Boga, które wypowiadamy, mamy wypowiadać z wiarą, a nie używać go w takich różnych sytuacjach, kiedy, nie wiem, coś się stanie, coś nam spadnie, szklanka, czy nie wiadomo, co tam jeszcze. Ta kara śmierci za bluźnierstwo pokazuje, jak rzeczywiście to jest poważna sprawa, bo właściwie o tym jeszcze będziemy mówić, kończąc 24 rozdział, kiedy pojawia się sformułowanie oko za oko, ząb za ząb. Że kto co zrobił, tym ma być ukarany. Bluźnierstwo w pewien sposób sprawia, że człowiek zabija w sobie Boga. Oczywiście nie w sensie dosłownym, ale dany człowiek w sobie zabija Pana Boga. I konsekwentnie oko za oko, ząb za ząb, konsekwencją zabicia kogoś jest to, że dany człowiek zostaje zabity. Dzisiaj właśnie gdzieś nam ucieka groza grzechu. To czym grzech rzeczywiście jest naprawdę. Dlatego też tak szokują nas te kary za grzechy, które są zawarte w Starym Testamencie. Wydaje nam się, że Bóg jest bez serca. Gdzie jest to Boże miłosierdzie, o którym mówił Jezus? Ale to Boże miłosierdzie dociera do człowieka wtedy, kiedy człowiek sobie uświadamia grozę grzechu. Tego, czym grzech jest naprawdę. Stąd też myślę, że potrzeba nam trochę powrotu do takiego rozumienia grzechu, jakie mieli Izraelici. Czy może jak przekazał im Bóg, że grzech to rzeczywiście poważna sprawa. Że każdy grzech to w jakiś sposób zabijanie w sobie Pana Boga. Oczywiście żaden mój grzech nie jest w stanie umniejszyć Pana Boga. Nie jest w stanie Pana Boga, nie wiem, jakoś tak skrzywdzić, dotknąć w sensie, że Pana Boga gdzieś jakoś ubędzie. Ale ostatecznie to człowiek niszczy siebie, zabija siebie przez swoje grzechy. I myślę, że właśnie takie to patrzenie na grzech, łącznie też z tymi karami za grzech, może nam pokazać, że gdzieś trochę zagubiliśmy to poczucie grzechu. Jan Paweł II, nawiązując do wcześniejszych papieży, powtarzał, że największym grzechem XX wieku jest brak poczucia grzechu. Myślę, że my też w jakiś sposób jesteśmy dziećmi tego przekonania, że gdzieś gubimy poczucie grzechu, świadomość grozy grzechu. I myślę, że sięganie do Starego Testamentu może nam jak gdyby pomóc w tym, byśmy sobie to na nowo uświadomili. Oczywiście Pan Bóg jest większy od grzechu. Nie ma grzechu, którego by Bóg nie przebaczył, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Ale Bóg właśnie zdając sobie sprawę z tego, co czyni grzech, nie chce śmierci grzesznika. Chce, by człowiek żył, dlatego chce, by człowiek uświadamiał sobie grozę grzechu i przychodził do tego, który przebacza, który daje życie do Boga. Zapraszam, abyśmy przed naszym następnym spotkaniem zapoznali się z ostatnią częścią 24 rozdziału Księgi Kapłańskiej z wersetami od 17 do 23. Z Panem Bogiem.